Bogusław Wołoszański, Straceńcy, taśma 11, ścieżka 1. Widać go było, jak stoi w drzwiach, których tylko górna połowa była otwarta i wali długimi seriami po oknach wietnamskiego budynku. Simon zatrzymał się przed samolotem. Liczył żołnierzy wskakujących do wielkiego kadłuba. — Nikt nie został? — krzyknął, gdy ostatni znikł już we wnętrzu. — Wszyscy są, pułkowniku! — usłyszał. Chwycił ręką za klamkę, żeby się podciągnąć. Śmigłowiec już się wzbijał, gdy znowu nadleciały samoloty. Tym razem nie strzelały, gdyż obawiały się trafić we własną maszynę wznoszącą się szybko nad placem apelowym, który tak niefortunnie uznano za szkolne boisko. Na szczęście tylko jeden żołnierz odniósł niegroźną ranę. W tym czasie wyskakiwali komandosi z drugiego śmigłowca, który wylądował w pobliżu muru twierdzy. Pierwszy zeskoczył na ziemię major Richard Meadows, dowódca grupy. Dobiegł do muru, skrył się w niewielkim rowie odwadniającym. Wkrótce podbiegło do niego kilku komandosów. Jeden rozkręcił linę zakończoną niewielką kotwicą o trzech ramionach, rzucił ją do góry tak, że przeleciała przez mur. Ściągnął gwałtownie linkę, aby się naprężyła. Któryś z komandosów rzucił kilka granatów na wypadek, gdyby za murem kryli się Wietnamczycy. Odczekali kilka sekund, aż dobiegły ich głuche wybuchy i jeden po drugim zaczęli się szybko wspinać po linie. Pierwszy, który dotarł na szczyt, rozejrzał się, ale nie widząc Wietnamczyków, przełożył nogę przez mur i znikł po drugiej stronie. Po kilku minutach cała grupa Meadowsa była na dziedzińcu. W oddali ujrzeli budynek o zakratowanych oknach. Tam powinni być jeńcy. — Osłaniać mnie! Po oknach! — krzyknął Meadows. Wybrał trzech żołnierzy i razem rzucili się do przodu. Przebiegli kilkadziesiąt metrów zygzakiem, umykając wietnamskim pociskom wystrzeliwanym z okien i dobiegli do muru. Meadows zębami wyciągnął zawleczkę z granatu i wsunął go przez szparę pod okiennicą na parterze. Wybuch wyrwał ją i musiał narobić wielkiego spustoszenia wewnątrz, gdyż strzelanina wyraźnie osłabła. Jeden z komandosów podczołgał się do drzwi i zawiesił dwa granaty na klamce. Zawiązał sznurek na kółkach zawleczek i szybko odczołgał się do tyłu. Szarpnął za sznurek i zdążył odskoczyć o parę metrów, zanim wybuch wzbijający ceglany kurz wyrwał z futryny wielkie drewniane drzwi, odsłaniając ciemną czeluść sieni. Komandosi wdarli się do środka. Wietnamczyków na dole nie było. Wycofali się na piętra. Początkowo z rzadka rzucali granaty, ale widocznie nie mieli ich dużo, gdyż po kilku wybuchach, które nie wyrządziły nikomu szkody, zaprzestali ataków i czekali, aż Amerykanie zaczną wdzierać się na górę. — Kaliński i Hayter, ustawić tutaj RKM i pilnować schodów! — rozkazał Meadows, wskazując na niewielki korytarzyk, z którego widać było schody na górę. — Reszta za mną! Wbiegli do korytarza. Drzwi do cel nie były zamknięte, lecz wewnątrz nie było nikogo. Meadows przechodził z celi do celi. Nigdzie nie było najmniejszego śladu wskazującego, że w ostatnich miesiącach kogokolwiek tutaj więziono. — Wycofujemy się! — krzyknął do żołnierzy. Wybiegali małymi grupkami w stronę muru, gdzie ziała wielka wyrwa po wybuchu ładunku podłożonego przez saperów. Liczono, że zabiorą z budynku jeńców osłabionych, ledwo powłóczących nogami, więc niezdolnych do przejścia przez mur. — Generale, tu nikogo nie ma! Powtarzam, nikogo! — meldował do Danang Simon, którego żołnierze sprawdzili inne pomieszczenia i nie znaleźli jeńców. — Wycofujemy się. — Potwierdzam — odpowiedział spokojnie generał Maynor. Jego najgorsze przeczucia sprawdziły się. Uderzyli z ogromną precyzją, wykonali plan jak na ćwiczeniach. Nadaremnie. Po kilkunastu minutach śmigłowce, wzbijając tumany kurzu, uniosły się nad palmami, siejąc dookoła spustoszenie ogniem z działek i karabinów maszynowych. Akcja w Son Tay trwała zaledwie 27 minut. Cały oddział zielonych beretów 56 żołnierzy wracał bez strat, nie licząc jednego lekko rannego. Wkrótce w pobliżu śmigłowców pojawiły się myśliwce F-105, które miały chronić powolne maszyny na wypadek, gdyby Wietnamczycy rzucili za nimi w pościg swoje myśliwce. Apple jeden bez strat, Apple drugi bez strat, Apple trzeci bez strat, Apple czwarty. Wracały wszystkie oczywiście z wyjątkiem Banana 1, śmigłowca, który pozostał rozbity na placu Cytadeli Son Tay. 2 lata później Wietnam Północny zwolnił kilkudziesięciu jeńców amerykańskich. Wśród nich byli ci, których więziono w Son Tay. Generał Maynor spotkał się z nimi na Filipinach. Dowiedział się wówczas, że w połowie lipca przeniesiono ich z Son Tay do innego obozu. Akcja komandosów miała jednak ten dobry skutek, że Wietnamczycy, obawiając się podobnych rajdów, zgrupowali jeńców w kilku dużych obozach silnie strzeżonych. Amerykańscy żołnierze byli tam lepiej traktowani, a w każdym razie nie byli już uzależnieni od humorów komendanta i strażników, którzy w niewielkich, zagubionych w dżungli obozach stawali się panami życia i śmierci tych, którzy trafiali w ich ręce. Akcja w Son Tay stała się wzorcowym przykładem precyzyjnego ataku komandosów. Kilka lat później ludzie planujący inną akcję uwolnienia jeńców opierali się na doświadczeniach Son Tay. Inny prezydent, Jimmy Carter, też chciał wykorzystać doświadczenia swojego poprzednika. Noc w Waszyngtonie. Telefon zadzwonił o godzinie 3:00 nad ranem. Była niedziela, 4 listopada 1979 roku. Dla Harolda Collinsa, pełniącego dyżur w Centrum Operacyjnym Departamentu Stanu, nie było w tym nic niezwykłego. Wiedział, że jego koledzy w ambasadach amerykańskich na całym świecie patrzą jedynie na zegary, jakie mają w zasięgu wzroku i nie zastanawiają się, która godzina jest w Stanach Zjednoczonych. Przez całą noc w wielkim pokoju nazywanym Ops Center, co było skrótem od Centrum Operacyjne, na 7. piętrze Departamentu Stanu dzwonki telefonów mieszały się ze stukotem dalekopisów i sykiem rur poczty pneumatycznej, za pomocą której przesyłano wiadomości do pokojów na niższych kondygnacjach. Collins sięgnął po słuchawkę. Mówi Anne Swift, przedstawiła się rozmówczyni, sekretarz ambasady amerykańskiej w Teheranie. Collins wiedział, że sytuacja jest tam napięta, jednakże nie spodziewał się, że za moment będzie świadkiem narodzin najpoważniejszego kryzysu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. O 10:30 czasu lokalnego, mówiła dalej Anne Swift, tłum młodych Irańczyków wtargnął na teren ambasady. Otoczyli budynek kancelarii i wdzierają się do innych budynków, są nieuzbrojeni. Chargé d'affaires i radca polityczny wraz z oficerem ochrony pojechali wcześniej do irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To rutynowa wizyta, jeszcze nie wrócili. Anne Swift była opanowana i starała się mówić bardzo zwięźle, lecz w jej głosie wyczuwało się ogromne napięcie i niepokój. Zaczekaj moment. Collins, orientując się, jak poważną wiadomość przekazuje pracownica ambasady w Teheranie, nacisnął guziki łączące jego telefon z 3 aparatami w Waszyngtonie. W sypialni Harolda Saundersa, asystenta sekretarza stanu do spraw Bliskiego Wschodu, Sheldona Chrisa, szefa biura, i Karla Clementa, pełniącego obowiązki dyrektora Wydziału Spraw Irańskich. Po kilkunastu sekundach, widząc na konsolecie zielone światełka, potwierdzające, że podnieśli słuchawki, odezwał się do mikrofonu. Mów dalej, Ann. Rozpoczęła się 2-godzinna relacja. Anne Swift pozostawała cały czas przy słuchawce, podczas gdy jej koledzy obserwujący rozwój wydarzeń w różnych miejscach ambasady przekazywali jej informacje o sytuacji na terenie ambasady. Tłum wypełniał podwórze. Marines pełniący wartę przy bramie wycofali się i obsadzili wejście do głównego obiektu, gmachu kancelarii. Ich zadaniem było powstrzymywanie napastników, jak długo będzie to możliwe, ale bez użycia broni. Karabiny i granatniki na nic by się nie zdały, gdyż strzały mogły jedynie rozwścieczyć tłum, a wtedy mogłoby dojść do masakry Amerykanów, którzy zebrali się w budynku. Tam około 80 pracowników ambasady przeszło na 2. piętro, gdzie schronili się za masywnymi stalowymi drzwiami, zyskując kilka godzin, w czasie których mogła nadejść pomoc ze strony rządowych wojsk irańskich. Albowiem w dalszym ciągu nie było pewne, czy atak na ambasadę został podjęty za wiedzą władz, czy też tłum działał spontanicznie, aby zamanifestować swoją wrogość wobec Amerykanów. Chargé d'affaires, który zdążył już opuścić gmach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powiadomiony przez telefon, który miał w samochodzie, natychmiast powrócił do ministra, aby wyjaśnić sytuację i wyjednać pomoc. Atakujący napierali. Zaczepili hak ciężarówki o kratę okna na parterze budynku i wyrwali ją, a następnie wdarli się do wnętrza. Marines za pomocą granatów gazowych powstrzymali na pewien czas napastników, a sami wycofali się na pierwsze piętro. Nie wytrwali tam długo. Po 45 minutach musieli przenieść się na drugie piętro. Zajęli stanowiska przy oknach, gotowi strzelać do atakujących. Na Boga! Urzędnicy przy telefonach w Waszyngtonie usłyszeli głos Ann Swift. Opuśćcie to, odłóżcie broń. Żadnej broni tutaj. Al Golaciński, oficer dowodzący Marines, wyprostował się. Wsunął pistolet do kabury. Opuścić broń, rozkazał żołnierzom. Potem odwrócił się do Ann Swift. Wyjdę tam, powiedział spokojnie, wskazując głową na podwórze. Odpiął pas z kaburą i kazał otworzyć stalowe drzwi. Nie wiadomo, czy chciał podjąć negocjacje z przywódcami tłumu, czy tylko powstrzymać na krótko napastników, którzy opanowali pierwsze piętro i było oczywiste, że lada moment zaczną szturmować pancerne drzwi. W każdym razie jego zachowanie było mądre i odważne. Jednak napastnicy nie pozwolili mu rozmawiać z przywódcami. Gdy tylko wyszedł na podwórze, został skrępowany i z zawiązanymi oczami odprowadzony do pomieszczenia, gdzie Irańczycy przytrzymywali już czterech marines schwytanych na terenie ambasady. An, odezwał się Harold Saunders, słuchający tej relacji przez telefon w swoim domu. Czy udało wam się zniszczyć dokumenty? Nie zdążyliśmy usunąć dokumentów z pomieszczeń na parterze i pierwszym piętrze. Teraz usiłujemy zniszczyć to, co mamy tutaj na drugim, ale zepsuła się niszczarka. Nie wiem, czy zdążymy. Oni są coraz bliżej. Jaka jest sytuacja w konsulacie? Dopytywał się Saunders. Konsulat znajdował się w zachodnim krańcu kompleksu, oddalony od budynku kancelarii szturmowanego przez tłum. Budynek konsulatu nie jest atakowany, odpowiedziała Ann Swift. Muszą zniszczyć wklejki wizowe, to ważne. Saunders miał na myśli dokumenty wizowe wklejane do paszportów. Gdyby tysiące tych formularzy dostało się w ręce Irańczyków, mogłoby to stanowić poważny problem dla urzędów kontrolujących napływ cudzoziemców do Stanów Zjednoczonych. Trzeba by wycofać identyczne wklejki ze wszystkich ambasad na świecie, a władze amerykańskie utraciłyby na pewien czas kontrolę nad ludźmi przyjeżdżającymi do ich kraju. O godzinie 4:25 czasu waszyngtońskiego Ann Swift poinformowała, że napastnicy rozpalili ogniska na pierwszym piętrze i przystąpili do szturmowania pancernych drzwi. Wyjdźcie na zewnątrz! Dalszy opór jest bezcelowy! Dobiegł z podwórza głos Ala Golacińskiego, który wyposażony w megafon stał tuż pod oknami, pilnowany przez kilku młodych ludzi. Czy miał rację? Dalszy opór rzeczywiście wydawał się bezcelowy i mógł wyzwolić agresję atakujących. Kilka miesięcy wcześniej, 14 lutego 79 roku, na dziedziniec ambasady wdarł się tłum uzbrojonych ludzi. Dyplomacie, widząc, że sytuacja jest beznadziejna, a jakakolwiek próba obrony może sprowokować napastników do użycia karabinów, wyszli z podniesionymi rękami. Ambasada została opanowana na kilka godzin, po czym atakujący wycofali się w spokoju, nie czyniąc nikomu krzywdy. Czyżby sytuacja miała się powtórzyć? Ludzie słuchający relacji w Waszyngtonie też byli zdania, że nie należy stawiać oporu. Jest 12:20, powiedziała Ann Swift. W Waszyngtonie dochodziła 4:50. Otwieramy drzwi. Wchodzą Irańczycy, kontynuowała relację. Wszyscy są młodzi, mają po 20 kilka lat, zachowują się spokojnie, nie mają broni, pokazują, żebyśmy zeszli na dół. Schodzimy. Nie odwiesiła słuchawki, lecz położyła ją na stole, nie przerywając połączenia. Słychać było szmery i odgłosy jakby wysuwania szuflad i przetrząsania biurek. Po kilkunastu minutach w słuchawce zapadła cisza. Połączenie zostało przerwane. Działała jedynie linia łącząca Obsento ze specjalnym wydziałem na drugim piętrze ambasady, dobrze zabezpieczonym przed wtargnięciem intruzów, gdzie trwało niszczenie urządzeń łączności, szyfrów i innych najtajniejszych dokumentów. O godzinie 6 czasu waszyngtońskiego i ta ostatnia linia została przerwana. O godzinie 5.10 zadźwięczał telefon na nocnej szafce w sypialni Zbigniewa Brzezińskiego, doradcy prezydenta Cartera do spraw bezpieczeństwa narodowego. Nie było to nic nowego. W sypialni doradcy prezydenta telefon często dzwonił tak wcześnie. Sięgnął więc po słuchawkę z zamkniętymi oczami, starając się zachować jak najwięcej snu, do którego chciał powrócić po zakończonej rozmowie. Ambasada amerykańska w Teheranie jest właśnie szturmowana, usłyszał spokojny urzędowy głos funkcjonariusza Obsento. Prezydent został już powiadomiony. Brzeziński odłożył słuchawkę. Żeby nadal spać, nie było już mowy. Należało działać szybko. Pierwszym skojarzeniem, jakie mu się nasunęło, było wspomnienie 14 lutego, gdy tłum po raz pierwszy zaatakował ambasadę. Wówczas rząd irański przyszedł obleganym z pomocą. Czy teraz będzie podobnie? Czy uda się uniknąć rozlewu krwi? Brzeziński usiadł na łóżku, usiłując pozbierać myśli. Za mało wiedział o rozwoju sytuacji w Teheranie, żeby dzwonić do prezydenta. Uznał, że ma na to czas, gdy zapozna się z raportami, nad jakimi pracowali jego podwładni. Sięgnął ponownie po słuchawkę i zadzwonił do sekretarza obrony Harolda Browna, albowiem uznał, że sprawą najważniejszą jest wykluczenie podjęcia przez Stany Zjednoczone akcji militarnej przeciwko Iranowi. Uważał, że mogłoby to narazić na niebezpieczeństwo życie zakładników, a ponadto nie było wiadomo, czy w ciągu kilku najbliższych godzin rząd irański nie opanuje sytuacji i nie uwolni pracowników ambasady z rąk studentów. Sekretarz obrony podzielał jego zdanie. Należało się skupić na działaniach dyplomatycznych, które jak najszybciej mogłyby doprowadzić do zakończenia kryzysu. Brzeziński doskonale zdawał sobie sprawę, że zaostrzenie stosunków z Iranem działa na korzyść Związku Radzieckiego i amerykańska dyplomacja nie miała już żadnego marginesu błędu. Każdy zły krok mógł wywołać lawinę skutków decydujących o pokoju na całym świecie. Mniejsze zło. Wiadomości z Iranu napływały szybko i z każdą z nich ulatywały nadzieje, że uda się zażegnać kryzys. Już około godziny 8 czasu waszyngtońskiego było wiadomo, że wśród studentów, którzy wdarli się do ambasady, był syn irańskiego przywódcy Ajatollaha Chomeiniego Ahmed, co było wystarczającym dowodem, że okupacja rozpoczęła się za zgodą najwyższych władz. Wkrótce chargé d'affaires i radca polityczny, który w momencie ataku byli w irańskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i usiłowali uzyskać pomoc rządu irańskiego w powstrzymaniu studentów, donieśli, że minister nie ma ochoty interweniować. Wrogość Iranu stała się oczywista, tak jak fakt, że studenci opanowali ambasadę za aprobatą, a może nawet na polecenie władz. We wtorek 6 listopada w owalnym gabinecie w Białym Domu zebrali się najbliżsi współpracownicy prezydenta Jimmy'ego Cartera. On sam zajął miejsce za biurkiem. Obraz sytuacji w Iranie był już jasny. Wiadomo było, że pracownicy ambasady w Teheranie pozostaną zakładnikami, a co gorsza, należało brać pod uwagę, że mogą zostać postawieni przed rewolucyjnym trybunałem i nawet skazani na śmierć. Jednak ich los był tylko częścią wielkiego problemu, jakim dla Stanów Zjednoczonych stała się wrogość Iranu. Przez wiele lat kraj ten był najwierniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, a jego potęga gospodarcza i militarna czyniła zeń sprzymierzeńca nadzwyczaj cennego, który mógł zatrzymać radziecką ekspansję w kierunku Zatoki Perskiej i dalej Oceanu Indyjskiego. Czterokrotna podwyżka cen ropy naftowej, jaka nastąpiła w 1973 roku, dostarczyła Iranowi nieprzebranych środków, a szach Mohammad Reza Pahlavi, zakochany w nowoczesnej technice i zachodniej cywilizacji, postanowił wykorzystać nagłe bogactwo dla dobra swojego kraju i narodu. Irańskie zasoby ropy naftowej szacowano na 60 miliardów baryłek i proste przeliczenie po $20 za baryłkę dawało oszałamiający wynik 1 biliona i 200 miliardów dolarów, dowodzący, że przez wiele lat Iran będzie stać na wszystko. Dlatego szach kazał kupować to, co najnowocześniejsze, najlepsze w najbardziej renomowanych firmach. Gospodarka państwa miała się oprzeć na solidnych podstawach, a towary produkowane w nowych fabrykach miały wyjść na rynki światowe i zająć czołowe miejsca, zwyciężając nowoczesnością i jakością każdą konkurencję. Irańskie samochody osobowe, autobusy, ciągniki, lodówki, klimatyzatory, sprzedawane w Europie, Azji i Afryce, miały dostarczyć gospodarce nowych dochodów i stworzyć możliwości dalszego rozwoju, gdy wyczerpią się zasoby ropy naftowej. W marcu 1975 roku Iran zawarł ze Stanami Zjednoczonymi porozumienie handlowe na rekordową kwotę 15 miliardów dolarów, przewidujące, że w ciągu 5 lat amerykańskie firmy dostarczą 8 elektrowni atomowych. Same reaktory miały kosztować 6,5 miliarda dolarów. 20 fabryk domów, wyposażenie dla 5 szpitali, dziesiątki zakładów elektronicznych, kompletne wyposażenie portu morskiego. W kwietniu 1975 roku premier Hoveyda przedstawił perspektywy gospodarcze kraju. Nasz dochód narodowy wynosił 14,5 miliardów dolarów w 1971 roku, a 41 miliardów dolarów w 1974 roku. Stopa wzrostu w 1973 wynosiła 34%, w 1974 41%. Oczekujemy, że obecny dochód na głowę mieszkańca wynoszący 1320 dolarów osiągnie w 1985 roku poziom 4000 dolarów. Będziemy wtedy mieli 2 telefony na każde 3 rodziny, samochód na 2 rodziny, a każda rodzina będzie miała lodówkę. O tak dynamicznym rozwoju nie mógł marzyć jakikolwiek inny kraj poza tymi, które dysponowały ogromnymi zasobami ropy naftowej. Jednak 2 lata po tym przemówieniu w Iranie zaczęły się pojawiać niepokojące oznaki. Najpierw w miastach zaczęło gasnąć światło. Przerwy zrazu kilkuminutowe przedłużały się do kilku godzin. Fabryki stawały z powodu braku energii. Produkcja spadała. Zdenerwowany niekorzystnymi wskaźnikami gospodarczymi, szach uznał, że wszystkiemu winien jest człowiek piastujący urząd premiera i pozbawił go tej funkcji. Nowy szef rządu przedłużył wykonanie planu 5-letniego o rok, ale i tak został on zrealizowany w 50%. Miliardowe inwestycje nie przynosiły zamierzonych efektów. Gospodarka zamierała, choć w najbardziej renomowanych firmach świata kupowano licencje, technologie, urządzenia i surowce. Przybywały one punktualnie do irańskich portów i tam zalegały na wiele miesięcy. Nabrzeża przeładunkowe nie mogły wchłonąć takiej masy towaru. Brakowało dźwigów i magazynów. Brakowało druki ciężarówek, linii kolejowych i pociągów, które mogłyby zabrać z portów importowane dobra i przewieźć je w głąb kraju. Brak infrastruktury nie był jedynym problemem irańskiej gospodarki. W nowoczesnych zakładach wybudowanych przez suto opłacanych specjalistów z innych krajów nie było ludzi, którzy by potrafili obsługiwać importowane maszyny. Droga, która miała doprowadzić do utworzenia piątego mocarstwa świata, okazała się wąskim, wyboistym traktem. Szach był na to ślepy. Nie widział również, że naród biedny i zacofany źle się czuje w rzeczywistości kupowanej za petrodolary. Chłopi migrujący do miast szukali ulubionych czejhanów, a znajdowali tylko snack bary, gdzie nie było miejsca na długie pogawędki przy herbacie, które stanowiły nieodłączną część ich dziennego rytuału na wsi. Importowane zdobycze zachodniej cywilizacji wywoływały oburzenie, gniew, nienawiść ogromnej masy społeczeństwa. Te uczucia narastały, nie znajdując ujścia. Tajna policja szacha, Sawak, kształtowała społeczne nastroje żelazną ręką. Każdy przejaw buntu, niezadowolenia, protestu był okrutnie dławiony. Ajatollah Khomeini, przebywający od 64 roku na wygnaniu, wyczuwał nastroje Irańczyków znacznie lepiej niż monarcha w Teheranie. Rozumiał, że zbliża się czas jego powrotu. Zorganizował sojusz Bazaru, przepotężnej instytucji od wieków decydującej o władzy w Iranie, i Mułów, jedynej zorganizowanej siły opozycyjnej, do której agenci Sawaku nie zdołali przeniknąć ani jej rozbić. Na bazarze zaniepokojenie utrzymywało się od dawna. Kupcy, przez wieki uważający się za najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi w kraju, dostrzegli, że w wieżowcach teherańskiego City, które pojawiły się nagle po 73 roku, wyrastała nowa, silniejsza od nich potęga finansowa. Gdy premier nałożył na nich nowe podatki i ograniczył marżę zysku do 10%, bazar opowiedział się po stronie Khomeiniego. Szach jest uosobieniem ciemnoty, głosił spod paryskiej siedziby Ajatollah. Od 15 lat domagałem się gospodarczego i społecznego rozwoju kraju, jednak szach, prowadząc politykę imperialistyczną, chce utrzymać zacofanie Iranu. Zrujnował gospodarkę, a dochody ze sprzedaży ropy naftowej roztrwonił na zakup wojskowych zabawek. Szach musi odejść. W Iranie musi powstać Republika Islamska. Te ostatnie słowa trafiały do chętnych uszu duchownych muzułmańskich. Stanowili oni grupę najbardziej niechętną przemianom i mającą najwięcej do powiedzenia. A w Iranie od niepamiętnych czasów mówiło się, że kiedy meczet i bazar przemawiają jednym głosem, drżą posady pawiego tronu. Tak, szach odczuwał drżenie swojego tronu, ale nie zdawał sobie sprawy, jak potężna fala wzbiera w jego państwie. Sądził, że jego tajna policja opanuje sytuację, wypalając ogniem i mieczem ośrodki buntu. Sawak działał za przyzwoleniem szacha. To, co działo się w tajnych więzieniach, przechodziło wszelkie wyobrażenie o bestii ludzkiej. Biczowanie, wyrywanie paznokci i zębów, miażdżenie jąder, wlewanie wrzątku do odbytnicy – to niewielka część środków, jakie oprawcy stosowali wobec ofiar wpadających w ich ręce. Amerykańskie tajne służby doskonale się orientowały w metodach pracy Sawaku, a mimo to we wrześniu 1976 roku Departament Stanu USA oficjalnie poinformował właściwy komitet kongresu, że nie wiemy, jakoby w Iranie stosowano tortury, aczkolwiek zdarza się tam surowe traktowanie więźniów. Dla Jimmy'ego Cartera polityka szacha była nie lada problemem. Prezydent wszedł na amerykańską i międzynarodową scenę polityczną jako człowiek prosty, szczery, religijny, oddany najwyższym wartościom, wśród których przestrzeganie praw człowieka było szczególnie ważne. Jak więc pogodzić poparcie dla szacha z tym, co działo się w katowniach Sawaku, z rządami, które negowały podstawowe wolności obywatelskie? Straceńcy. Taśma 11. Koniec ścieżki pierwszej.